Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry, w Radiu Zachód, historie pisane na nowo. Dziś wspomnienie Olgierda Popiela, działacza antykomunistycznych organizacji młodzieżowych w Gorzowie w latach 80. Był współzałożycielem Młodzieżowego Ruchu Oporu, później aktywnym członkiem Ruchu Młodzieży Niezależnej. Był też jednym z nadawców podziemnego Radia Solidarność. W 1983 roku wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Zielonej Górze został skazany na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Olgierd Popiel został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski czy Krzyżem Wolności i Solidarności. Zmarł kilka dni temu w wieku 55 lat.
Jak trafiłeś generalnie do Ruchu Młodzieży Niezależnej? To był taki impuls, to było takie środowisko, poprzez które wszedłeś do RMN-u. Jak to wyglądało na początku?
Nie ukrywam, że taką postacią, która nas konsolidowała, która nas jednoczyła i która nas jakby inspirowała do tego, żeby zacząć się interesować prawdą, jakimiś tymi wydarzeniami wszystkimi, które nas otaczały, to był Marek Rusakiewicz. Nie? Ja akurat miałem to szczęście, bo znaliśmy się. A dodatkowo byliśmy jeszcze w lecie w 81 roku, jeszcze w czasie karnawału Solidarności, byliśmy na obozie sportowym. I tam na tym obozie sportowym się różne rzeczy działy. Marek opowiadał o działalności, o wszystkich tych zniewoleniach i tak dalej. Ja wtedy miałem 16 lat. Ja byłem 10-boistą i skoczkiem. I ja się właściwie nie zdążyłem jeszcze wdrożyć w jakieś takie akcje, bo oni już wtedy działali, przyklejali plakaty, pomagali tej oficjalnej Solidarności i tak dalej. Jeszcze nie zdążyłem tego wszystkiego się zapaść, bo minęły wakacje, zanim się rozkręciliśmy stan wojenny w grudniu. Nie wiem, czy ja się mylę. Ja mi się wydaje, że to było kilka dni po ogłoszeniu stanu wojennego. Marek zdopingował tych chłopaków, do których dotarł, czy na pewno musiał mieć jakieś tam zaufanie. I nas było, nie wiem, czy 7, czy 9, nas się zebrało. Chyba Jarek Furtan załatwił salkę u księdza proboszcza na Zamościu, na Brackiej. I w tej salce, nawet chyba na stojaka staliśmy i gadaliśmy, takie było napięcie ogromne, bo naprawdę wszędzie były patrole, wszędzie było wojsko i tak dalej. I zostało ustalone, że będziemy działali, nie? Będziemy malowali napisy na murach w miarę możliwości. Oczywiście będziemy robili inne rzeczy, że taki ruch młodzieżowy po prostu musi być w Gorzowie i my go tworzymy. Ja nawet nie wiedziałem, że nazwa jakby została Młodzieżowy Ruch Oporu dopiero później i tak dalej. Ale zaczęliśmy bardzo szybko. Ja pamiętam swój pierwszy napis, pamiętam jak dziś. Tego budynku już nie ma tutaj przy rondzie Santockim. Ja z kubełkiem farby miałem napisać Jaruzelski Kat Narodu. Nie zdążyłem napisać tego napisu, bo to farbą z pędzlem to dosyć... Ja przepraszam, że tak długo opowiadam o tym, ale chodzi o to, że to była pierwsza akcja i chciałem powiedzieć, że to było moje pierwsze malowanie, że też nie miałem doświadczenia, ale chyba nas zobaczył, ja podejrzewam, że Krakowiak, Esbek, który po prostu mieszkał tam na Traugutta i on mnie znał, bo ja chodziłem z Jarkiem Krakowiakiem do, nie wiem, czy poznał po sylwetce może. W każdym razie zatrzymał się, wybiegł z samochodu i biegł za nami, ale tam myśmy uciekli między blokami i tak dalej, tam nie miał szans żadnych, nie? Nie zdążyłem tego napisu zrobić, przestraszyłem się trochę, ale to była pierwsza taka akcja, nie? I potem zaczęły się kolejne akcje i właściwie to był taki rytm, że akcja za akcją, pojawiły się organizacje podziemne dorosłych, pojawiły się ich ulotki, myśmy te ulotki też obsługiwali, dostaliśmy pierwsze pisma, bardzo nieczytelne, Elliot wydawał, myśmy to między sobą kolportowali.
Elliot i Jach.
Elliot i Jach, tak. Tak. I bardzo niewyraźne, no, odcyfrowywaliśmy, co tam się dzieje, jak to tam, co tam jest napisane, ale to były informacje z Wolnej Europy i tak dalej. No myśmy byli bardzo podekscytowani tym, że to druk i to taki niezależny i my to mamy w rękach. Oczywiście zataczało to coraz większe kręgi, bo myśmy te gazety przekazywali swoim znajomym, do których mieliśmy zaufanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pojawiły się akcje ulotkowe. Było ich trochę przed 31 sierpnia, była wiosna, były różne rzeczy, zima wasza, wiosna nasza, jakby ja czekałem, co się wydarzy, gotowy już, nie? Tak naprawdę było tej roboty tyle, że nawet zaniechaliśmy trochę te treningi, tak trochę zaniedbaliśmy trochę nauka, poszła w kąt, bo tej pracy trochę było, nie? Oczywiście był też strach, nie? Ja pamiętam, że myśmy robili plakaty metodą taką szablonową, czyli szablon wycięty z tektury i gąbka, jakiś tusz. I ja miałem taką akcję właśnie. To było pierwsze ostrzeżenie, bo rzeczywiście biłem się ze Zbekiem w lutym. Wydrukowaliśmy tych plakatów trochę, wziąłem teczkę szkolną, klej zrobiliśmy z mąki i poszliśmy kleić. No takie metody były, nie? Że klejster się robiło samemu i poszliśmy kleić miasto. Ja miałem wtedy przeszkolić. Krzysiek Sobolewski był już nie pamiętam, kilku chłopaków, ja miałem sam 16 lat, nie miałem skończonych 17 jeszcze, więc to teraz zabrzmi śmiesznie, ale ja to całkiem serio, ja miałem przeszkolić młodzież i tyle, nie? I niestety, ale kogoś tam gonili, myśmy się rozpieszli do punktu zbornego, mieliśmy iść, ale mówię, szkoda tych plakatów, wrócę, Krzyśka złapie, jeszcze rozlepimy to we dwójkę, nie? No i kurczę, naprzeciwko Urzędu Miejskiego złapał mnie SBK i zaczął mnie ciągnąć w kierunku komendy. No była godzina około 19:00. Cud jakiś boży, że nie było tam po prostu żadnego patrolu. Przecież oni chodzili po 6-8. Wojsko, SBC, milicja i tak dalej. Tłukłem się z nim tam, naprawdę próbowałem go trafić, ciężki był. Pomyślałem sobie wtedy, że to nie są żarty, że to jest na serio.
To jest taka akcja bezpośrednia.
Akcja bardzo bezpośrednia, tak? To był, ja bym powiedział, przetarcie w boju. Prawdziwe, dosłownie. No, ale udało mi się go przewrócić, urwać się i uciekłem. Wróciłem do domu, chłopaki czekali, martwili się, pamiętam, że u mnie w domu, no, to nie było najmądrzejsze. Przecież mogli mnie złapać i wtedy przyjechaliby do domu i mieliby chyba z 5 naszych ludzi, nie? No ale tak było, że jakoś to się udało. Potem były kolejne akcje i tak dalej, pojawiały się nowe kolportaże. No i pojawił się 31 sierpnia, ta wielka manifestacja, o której zapewne wszyscy dobrze wiedzą, to była bardzo spektakularna, bardzo, bardzo po całym mieście aktywnie. Te walki toczyły się w różnych miejscach. Nie?
Doszło do poważnych incydentów ulicznych. Incydenty przebiegały pod hasłami wrogości do władz socjalistycznego państwa. Często początek pochodów i manifestacji związany był z wyjściem z kościołów po zakończeniu nabożeństw.
Ta manifestacja pokazała, że mogliśmy się policzyć, że to nie są żarty, że naprawdę jest nas dużo, nie? Że rzeczywiście działających ludzi bezpośrednio może nie ma aż tylu, nie ma takiej potrzeby, ale ludzi, którzy popierają, którzy się buntują przeciwko komunie, którzy po prostu mają dosyć tego syfu, nie? Jest nas dużo, nie? Mamy oparcie w kościele, który po prostu dawał nam taką duchowe wsparcie, ale też takie wsparcie w postaci księdza Witka, ale też wielu innych się księży angażowało. Oczywiście bardzo ostrożnie, żeby nie było podejrzeń o to, że Kościół tam jakieś historie robi, wiadomo, jak mogli to kręcić ubole i komuniści. No i oczywiście wróciliśmy do szkoły i bardzo szybko zaczęliśmy swoją tam dalej tą pracę organizacyjną. I ukazał się pierwszy numer gazety naszej MRO. On niefortunnie się nazywał Iskra. On był drukowany, ja go drukowałem ze Stefanem Bohuszem u niego w domu, w piwnicy, i on przyniósł gotową matrycę i na niej nie było żadnego tytułu, nie? I jak siedzieliśmy, my musieliśmy wymyśleć jakąś nazwę i na tej wózkówce wdrapać, żeby ona po prostu...
Ta farba, żeby się musiała przebić,
żeby ten jakaś... I tak myśleliśmy, matko, no jak ja to nazwę, ja nie wiem, ktoś powiedział Iskra, no i Iskra była dobrą nazwą, tylko nasza brak wiedzy historycznej, przynajmniej z mojej strony, bo Iskrę wydawał też Lenin, nie? I brak tej wiedzy historycznej. No nigdy byśmy się na to nie zgodzili, żeby Iskra się nazywał. No ogień już prędzej, ale nie Iskra ze względu na tego Lenina, ale no nazwaliśmy to Iskrą z impulsu serca jakiegoś. I tam wiem, że też był taki znak Polski Walczącej wydrapany i krzyż też, krzyż.
Po wpadce Iskry, jedynego numeru, jaki wyszedł, z czasem Młodzieżowy Ruch Oporu przekształcił się w Ruch Młodzieży Niezależnej.
Dokładnie tak to było i właściwie niewiele się zmienił ten skład tej grupy. Już te zasady konspiracji były troszeczkę bardziej wprowadzone, bo ze względu na bezpieczeństwo nasze. Mieliśmy wyroki w zawieszeniach. W każdej chwili mogliśmy wrócić do więzienia. Już nawet nie z powodu kolejnego wyroku, tylko z powodu na przykład niespełniania. SBC stwierdziliby, że nie spełniamy warunków zawieszenia i mogli nas zwyczajnie pozamykać, nie? I także do lutego to był taki trochę okres zawieszenia, bo w lutym, dopiero na początku lutego był ten wyrok. I to nie były żarty, nie? Bo to był sąd wojskowy, prokuratorzy w mundurach wojskowych i po prostu zwyczajnie nas, takich młodych gówniarzy, 17-latków, wskazali, nie? Także to nie było w tym żartów, to było na serio, nie? Ja jestem strachliwy. To nie jest tak, że ja byłem wielkim gierojem, bo chłopak z Zamościa, nie? Bo sobie radzi, nie? Bo może kogoś przewrócić, nie? Ale to po prostu, no, zwyczajnie się bałem. Bałem się o to, jak rodzice zareagują. No oni to przeżywali, przecież myśmy byli jeszcze ich dziećmi, no byliśmy pod ich opieką i właściwie jeszcze byliśmy nieletni w świetle prawa. No baliśmy się też, co? No każdy miał jakieś plany na przyszłość. Chciał, nie wiem, pójść do szkoły, był w szkole średniej, chciał pójść na studia i tak dalej. I wiedzieliśmy o tym, bo ci, co mówią teraz, komuno wróć, nie? Nie wiedzą o tym, że ludziom łamano kariery, nawet takim młodym i nie tylko jakimś wybitnym działaczom opozycyjnym, ale zwykłym, szarym ludziom, którzy nawet nie działali. Nie? Łamano kariery tylko dlatego, że wyznawali inny światopogląd albo byli po prostu troszeczkę odważni, mówili o jakichś sprawach. Także baliśmy się tego, bo chcieliśmy mieć jakąś ciekawą pracę. Ja nie wiem, czy wielu z nas wierzyło w to, że komuna padnie, że będzie wolna Polska i że nie będzie to miało aż takiego znaczenia. Nie? A nie chcieliśmy brać udziału w żadnych działaniach komuny. Nie? Po prostu mieliśmy tę przewagę, przywilej młodości, nie? Że odwaga jest przywilej młodości i taka bezkompromisowość trochę jest chyba przywilej młodości. Myśmy naprawdę mieli niewiele do stracenia. Nie? I byliśmy odważni, ale z drugiej strony ten strach zawsze był. Nie? No i ale zgodziliśmy się i ta paka zaczęła znowu działać i ta maszyna się rozkręciła naprawdę na różne płaszczyzny działalności, na bardzo różne. Nie? To jest wielki sukces, że nasza gazeta wychodziła stale, bez poślizgów większych, aż do końca komuny praktycznie, że Szaniec, nowa nasza gazeta, bez żadnych przerw była publikowana. To jest bardzo ważna rzecz, nie? Była pomoc w nadawaniu radia. No ja najpierw nadawałem, jeszcze jakby cała RMN się nie zajmował głównie tą stroną techniczną, ale byłem na kilku właśnie nadawaniach jeszcze z tą starszą ekipą, a potem już od 86, kiedy Grzesiek jakby został z Mariuszem Bigosem. Zajęli się organizacją tą techniczną, żeby nadawać audycję. No i od tego czasu nie było wpadki już nigdy, dlatego że ci młodzi chłopcy byli po pierwsze sprawni, zorganizowani, mieli do siebie zaufanie, nie było żadnego szpicla. I to, że na przykład nie było żadnego donosiciela wśród nas, no bo jak na razie wygląda na to, że rzeczywiście tam były jakieś przypadki, ktoś tam donosił, ale to był margines, jakiś przypadkowy gościu, który gdzieś tam coś słyszał i kogoś widział, nie? Chciał się strasznie tym pochwalić, ale to był margines, że nie było takich prawdziwych wpadek, że ktoś dzięki donosicielom, nie? Bo myśmy byli naprawdę paką przyjaciół i no ja nie wiem, ja pamiętam, że gotowi byliśmy, no może nie życie oddać, ale no głowę nadstawić i jakieś zaryzykować wiele dla tej sprawy, nie?
Tu Radio Solidarność. Słuchajcie Radia Solidarność. Nadajemy audycję Ruchu Młodzieży Niezależnej. Nasz ruch rozpoczął swą działalność w 1983 roku. Nie mogąc pogodzić się z istniejącą w kraju niesprawiedliwością, podjęliśmy niezależne działania społeczne.
Radio, prasa, ulotki. No przecież tyle ulotek, co myśmy rozrzucali, bo myśmy rozrzucali swoje, rozrzucaliśmy Solidarności, rozrzucaliśmy różnorodne ulotki. Napisy na murach, nie? No to też była ogromna działalność dająca ludziom jakieś poczucie takiej radości, nie? Że pojawiają się hasła antykomunistyczne, antypaństwowe chciałem powiedzieć, antykomunistyczne, że jednak ktoś te napisy robi i robiliśmy w miejscach spektakularnych, na Urzędzie Miasta, naprawdę nie na śmietnikach, nie? Na tym murze na Warszawskiej, no na sklepach, naprawdę w eksponowanych i tych napisów pojawiało się bardzo dużo. I to była działalność, no głównie RMN-u, no co tu dużo mówić.
Jedną z form działalności był także organizowanie oporu przeciwko składowisku odpadów radioaktywnych w międzyrzeckim rejonie umocnionym, a później pod koniec lat 80. także przeciwko budowie elektrowni atomowej w Klempiczu, prawda? Ty też byłeś w to zaangażowany?
Byłem. Ja jestem przyrodnikiem i te sprawy zawsze mnie obchodziły, nie? Oczywiście uważałem, że ważniejszą sprawą, chociaż to trudno rozstrzygać, jakby dwa tory mogą być niezależne od siebie, jest jednak ta działalność RMN-u, która mówi o wolności, bo jeszcze nie mówiłem o samokształceniu, o tych kołach samokształceniowych, które po prostu działały regularnie i uczyły tych ludzi, nas, uczyły młodszych ludzi, kolejne pokolenia. No Marek bardzo był uczulony na tym punkcie i nie tylko Marek. Nie?
Czego uczyły?
Uczyły prawdziwej historii, odkłamywały te wszystkie bzdury, te brednie, tą propagandę całą, która była skierowana przeciwko, no teraz nazywamy ich żołnierzami wyklętymi, sprawę Katynia, sprawę prawdziwych relacji z Rosją radziecką, z agentami typu Jaruzelski, Bierut i tak dalej, cała ta banda sprzedawczyków, nie? Mówiły, co jest, gdzie jest serce Polski, gdzie jest prawda, jakie te wydarzenia miały, jakie tło miały i tak dalej, nie?
Czy ta forma kształcenia wpływała także na wasze postawy?
No jasne, że tak. No przecież to było tak oczywiste. Taką postacią bardzo ważną był Józef Piłsudski. No bardzo ważna postać, nie? Kontrowersyjna, niekontrowersyjna. Można mówić bardzo wiele, a to był facet, który był naszym idolem w jakimś sensie. No ja nie ukrywam, że ja nie jestem jakimś pilnym historykiem. Historia nie była jakąś moją pasją. Ja jestem przyrodnikiem raczej w tym kierunku i nie to, że nie chciałem tego wszystkiego słuchać, ale ja się to może trochę mniej w tym angażowałem. Zwłaszcza, że nie miałem takiej wiedzy historycznej, żeby prowadzić jakieś zajęcia i tak dalej. Raczej w nich uczestniczyłem. Sporo sporadycznie, ale wiem, że się one odbywały i bardzo je doceniałem, chociaż mówię, że tu byli koledzy, którzy mieli ogromną wiedzę. Ja mówię i o Marku, i o kilku innych kolegach, którzy tutaj pracowali, i Kurasiu, i wielu innych. Nie chcę wymieniać po prostu, żeby nie pominąć nikogo. Oni to rzeczywiście prowadzili wzorowo i kolejne grupy młodych ludzi dowiadywały się prawdy. No, to jest niebywała rzecz. Na nas też to wpływało, bo ja poznałem parę postaci historycznych, które, kurczę, no, mi bardzo zaimponowały i dowiedziałem się jednej rzeczy, że to może być też ofiara złożona ojczyźnie, ten brak perspektyw takich zawodowych, na przykład, że możemy mieć te ograniczenia i czasami warto taką wiarę ponieść, niestety, nie? Że nie dadzą nam komuniści się rozwijać zawodowo, że będą nam to ograniczać, nie? No, trzeba robić wszystko, co się da, ale że tak może też być, bo takie osoby poznawaliśmy.
W czym upatrujesz fenomen RMN-u, że przez okres tych kilku lat przewinęło się, no nawet się liczy, że łącznie do 300 osób? Czy ten fenomen RMN-u nie wynika między innymi z tego, że tam chyba było 5 par bliźniaków i bliźniaczek, prawda? Bo i Popiele, Sychle, Marek i Krzysiu Sobolescy.
No to rodzeństwo.
Rusakiewicze, Basia i Ewa Chrybaczówny.
Chrybaczówny.
Przecież w Lubuskim, w żadnym innym mieście taki fenomen nie wystąpił.
Nie mam wiedzy, jeśli chodzi o to, jak to wyglądało w innych ośrodkach, jak te grupy się kształtowały, jaka była struktura, nazwijmy to, towarzysko-socjologiczna tych środowisk. Nie? Natomiast mogę powiedzieć jedno. W ogóle myśmy pochodzili prawie wszyscy z jednego osiedla. Znaliśmy się, mieliśmy do siebie też ogromną sympatię, mieliśmy do siebie zaufanie. Ważne były dla nas pewne zwykłe ludzkie cechy, czyli szczerość wobec siebie, lojalność, nie? Że trzeba pomóc słabszemu, że po prostu trzeba pomóc drugiemu w ogóle, znajomemu czy nie, ale no, przyjacielowi to no, nie odmawia się pomocy, nie? Że jakieś takie cechy, bo one wynikały tak, po części z wychowania w domu, ale też wynikały z tego, że myśmy byli, no byliśmy w jakiś tam sposób jedni bardziej, drudzy mniej związani z Kościołem. A Kościół uczył tych cech i uczył pewnej postawy życiowej, nie? I no trudno było kogoś zdradzić, nie? To po prostu to się w głowie nie mieściło, że można zdradzić drugiego, nie? Owszem, zdarzały się, że ktoś na przesłuchaniach powiedział może coś więcej, że przyznał się, że nie wytrzymał trochę i tak dalej. No, to się zdarzały, nie? Ale nie tak, że wsypał kogoś, że donosił specjalnie, że i tak dalej. Bo dlatego, że w nas tkwiła ta postawa taka pewnej lojalności głębokiej, nie? Wobec nawet takich swoich bliskich, nawet wśród takich młodych ludzi, te zachowania no, mogą istnieć, nie? I one istniały, to jest widoczne. Nie? Mieliśmy do siebie też sympatię, nie? Przecież no, trudno nie lubić chłopaków, z którymi ja my do dzisiaj, nie? Chociaż nasze ścieżki się rozeszły. Ja już to kiedyś tam wspominałem, że nasze ścieżki się trochę rozeszły. Jeden robi to, drugi robi tamto. Nie każdy się zaangażował politycznie, czy związkowo, czy w jakiś sposób kontynuując tą działalność. Ale mimo wszystko, jest jeden telefon i my się od razu jednoczymy. Ja podam prosty przykład. 2 lata temu, czy 3, zachorowało dziecko, jeszcze Violeta i Margareta Bejger, też siostrzyczki, nie? Zachorowało dziecko bardzo poważnie, dziecko Violety, nie? I Viola poprosiła, czy bylibyśmy w stanie, bo wielu z nas chodziło na pielgrzymki też. Był taki okres wakacyjny, gdzie mogliśmy pobyć razem, też robić swoją pracę, bo mieliśmy gazety, rozdawaliśmy gazety, wciągaliśmy nowych ludzi, rozwijaliśmy te nasze oddziaływania na innych młodych, żebyśmy poszli w tej intencji na pielgrzymkę. Jeden dzień, że nie całą pielgrzymkę, bo nie każdy ma takie plany, ale jeden dzień chociaż. No mnóstwo nas na tą jednodniową pielgrzymkę i doszliśmy z Gorzowa do Rokitna na 42 kilometry, nie? Ci, którzy nie mają przygotowań, to ledwo żyli, nie? I wielu z nas było i podjęło ten trud. Kilkadziesiąt osób poszło w tej intencji. Kilkadziesiąt osób, nie wiem, 40. Że też w takich rzeczach, nie? To nie dotyczy tylko spraw, nazwijmy to, formalnych, ale też takich życiowych, nie? To był dla mnie znak wielki, że po tylu latach też potrafimy, kilkadziesiąt osób potrafi pójść na pielgrzymkę na jeden dzień w intencji jakiejś określonej, bardzo ważnej.
Z perspektywy lat, jak oceniasz tamten okres? To był okres takiego kształtowania się charakteru?
To jest ten okres kształtowania się charakteru i teraz zależy od tego, gdzie człowiek przebywa, jak ten charakter się ukształtuje, bo no co tu gadać, nie? W tym czasie też wstępowali do SB tam 20-latkowie, którzy kończyli AWF i szli do SB, a nie szli do RMN-u, czy nie szli na pielgrzymkę, nie? Tylko szli do łajdackiej zbrodniczej organizacji. Nie? Także zależy od tego, gdzie oni się kształtują. A myśmy byli w takim środowisku, które nam mi bardzo pomogło i jakby no, moje życie nakierowało, nie? Że trzeba się kierować pewnymi zasadami i tak dalej. Nie? Oczywiście, ja nie jestem świętym człowiekiem, nie jestem jakimś ikoną, ale wiem, przynajmniej wiem, co jest dobre, co złe, nie? Bo Kościół, ruch, ci ludzie i to całe działanie się pokazało mi, że umiem wybierać, nie? Że mam możliwość wyboru i staram się wybierać te, robić te ruchy, które są godne, nie? I to jest też bardzo ważne, nie? Ale to jest też ten okres, bo to jest okres młodości, kiedy człowiek przechodzi z tego okresu dziecięcego do okresu dorosłego, nie? To nie było łatwe, bo nasi rodzice no, też się martwili o nas, nie? No ale na szczęście nie dawali jakiegoś strasznego zakazu, że całkowity szlaban na taką działalność. Po prostu oni naprawdę nie wiedzieli, może 5% wiedzieli, co tam się dzieje w tym ruchu. Nie?
RMN skupia młodzież szkół średnich, młodych pracowników i studentów. RMN stawia sobie za cel walkę o Polskę w pełni niepodległą i sprawiedliwą. RMN pragnie kształtować postawy młodych ludzi w duchu prawdy, wolności, miłości ojczyzny, pokoju i wzajemnej tolerancji. Nie chcemy, aby nami manipulowano. Nie chcemy fałszu, niesprawiedliwości i zła. Pragniemy sami decydować o sobie. Pragniemy poznawać prawdę i żyć godnie. Jeśli jesteś młody i bliskie ci są nasze cele, poszukaj kontaktu z nami. Czytaj Szaniec, pismo Ruchu Młodzieży Niezależnej. Przyłącz się do nas. Tu Radio Solidarność. Słuchaliście Radia Solidarność.
Archiwalne nagranie przygotował Zbigniew Bodnar, a już za chwilę przypomnimy audycję z cyklu Świadkowie Historii. Działalność młodzieżowych grup opozycyjnych w Gorzowie w latach 80. przypomni Waldemar Rusakiewicz.
Historie pisane na nowo.
Drukowaliśmy nieraz, to ręka bolała bardzo. Prześmiernięci tym warstwem, komfortnym pigmentem wychodziliśmy zawsze. No dawno były plany, żeby zdjąć tego sowieckiego generała z naszego miasta, żeby likwidować ich symbole totalitaryzmu, symbole nienawiści. Ja to mogę powiedzieć, że miałem taką wędrówkę, turystykę więzienną, bo byłem w areszcie w Dębnie i w Międzyrzeczu. No w Gorzowie to mnóstwo razy.
Świadkowie historii.
Odcinek 6. Młodzież walcząca. Waldemar Rusakiewicz, rocznik 1965, urodzony w Skwierzynie. W stanie wojennym współzałożyciel najpierw Młodzieżowego Ruchu Oporu, a później Ruchu Młodzieży Niezależnej. Wielokrotnie aresztowany za działalność antykomunistyczną w Gorzowie.
Świadkowie historii.
13 grudnia 1981 roku był szokiem dla wielu młodych ludzi. Wcześniejszy karnawał Solidarności dawał im nadzieję na lepszą przyszłość i powolne wychodzenie z komunistycznego marazmu. Wprowadzenie stanu wojennego brutalnie zweryfikowało te marzenia. Wielu uczniów gorzowskich szkół średnich nie chciało jednak poddawać się bez walki. W tym gronie byli m.in. bracia Marek i Waldemar Rusakiewiczowie. Początki były bardzo trudne, z jednej strony olbrzymi zapał, ale z drugiej niesamowity pech.
Pamiętam tam, że byłem w kościele Świętego Krzyża na godzinę 9 na mszy i ksiądz właśnie to ogłosił, że jest wprowadzony stan wojenny i pierwszy raz to usłyszałem właśnie w kościele. No, to wielkie zdziwienie dla mnie. No, czołgi na ulicach, pamiętam, ta sroga zima, koksowniki na wyjazdach z miasta generalnie. Pamiętam, blisko Stilonu mieszkałem. Pamiętam to rozpoczęcie później krótkich strajków w Stilonie. Tata mi zawsze opowiadał właśnie, co tam się dzieje i tak dalej. No niestety szybko to zostało rozbite. No. Pamiętam te patrole milicyjno-wojskowe, ormowskie, inne, chodzące po ulicach. Na początku lat 80. zaangażowałem się za namową mojego brata Marka, starszego rok brata. Zaangażowałem się w działalność opozycyjną działalność młodzieżową. Na początku założyliśmy w Gorzowie Wielkopolskim Młodzieżowy Ruch Oporu. To był rok 82. Wydaliśmy pierwszy biletyn informacyjny Iskra. No niestety to był jedyny numer, który wyszedł w tamtym okresie, gdyż ja zaangażowałem troszeczkę kolegów. Tworzyłem tak zwaną siatkę kolportażu w Zespole Szkół Elektrycznych i koledzy niechcąco czytali ten biuletyn Iskrę na przystanku autobusowym koło Łaźni Gorzowskiej I pech chciał, że tam znalazł był jeden z funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, czekał na autobus. No i tak nasi koledzy niestety zostali zatrzymani. W tym samym dniu byłem właśnie na treningu piłki ręcznej, wróciłem do domu, otwieram drzwi, a tu jacyś smutni panowie, okazało się, że to była służba bezpieczeństwa. Był to mój pierwszy kontakt, byłem bardzo przerażony, zdziwiony. Miałem wtedy dopiero 17 lat i parę dni. Gdy panowie przyszli do nas, zrobili rewizję, no, znaleźli troszeczkę ulotek i wydawnictw, jak również mojego brata znaleźli zapiski w kalendarzu mówiące o pewnych akcjach kolportażu czy malowania na murach i innych. Po rewizji mnie z bratem zabrano na Kwiatową, czyli do budynku służby bezpieczeństwa. Tam nas przez wiele godzin przesłuchiwano nas na przemian, różni funkcjonariusze. No by nie ukrywam, był to dla mnie wielki szok. Pierwsze raz spotkanie generalnie z ubecją. Nigdy nie miałem do czynienia w ogóle ani z milicją, ani z służbą bezpieczeństwa. Także był to wielki szok, tak wspomniałem. Byłem wtedy bardzo młodym człowiekiem, 17-letnim. No i stamtąd przewieziono nas poprzez kilkugodzinnych przesłuchaniach. Przewieziono nas na tak zwane dołki na Kosynierów Gdyńskich i następnego dnia przewieziono nas do aresztu śledczego w Zielonej Górze przy ulicy Łużyckiej 2, 65-950 Zielona Góra. Do dzisiaj pamiętam. Także dostaliśmy sankcję prokuratorską. Na początku byliśmy oskarżeni z trybu doraźnego o stanie wojennym. Byliśmy wtedy, troszeczkę nie ukrywam, przerażeni, bo w trybie o stanie wojennym, w trybie doraźnym, kara była co najmniej od 3 lat w górę, jak dobrze pamiętam.
Członkowie Młodzieżowego Ruchu Oporu stanęli przed sądem wojskowym. Po 4-dniowym procesie usłyszeli wyroki więzienia w zawieszeniu. Postępowania w stosunku do najmłodszych z nich zostały umorzone na rok próby. Ta próba przyszła bardzo szybko.
Po niedługim czasie postanowiliśmy kontynuować swoją dalszą działalność i założyliśmy Ruch Młodzieży Niezależnej, który do dzisiaj praktycznie funkcjonuje jako stowarzyszenie przez wiele, wiele lat. I tam rozpoczęliśmy również swoją działalność. Oczywiście działalność nasza polegała wielotorowo, na sprawach wielotorowych, bo chociażby malowanie na murów, drukowanie czasopism. No ja drukowałem i Feniksa, pamiętam, i Szańca, bo to był nasz biuletyn informacyjny Ruchu Młodzieży Niezależnej. I dla Ursusa, i dla Styronu, także nadrukowałem się troszeczkę w tym młodym wieku. Oprócz tego oczywiście, tak jak wspomniałem, malowaliśmy na murach, prowadziliśmy działalność samokształceniową, mieliśmy swoją biblioteczkę wydawnictw drugiego obiegu, jak również nadawaliśmy też audycje radiowe na częstotliwości telewizyjnej po godzinie 20, tak żeby większość mogła usłyszeć.
Radio Solidarność stało się chlubą gorzowskich opozycjonistów.
Mieliśmy cały sprzęt, akumulator, nadajnik, antenę. Ja nie zapomnę jednej z akcji takich, właśnie na ulicy Woskowej, na transformatorze, tam budynku transformatora. Umocowaliśmy to i nadawaliśmy. No i oczywiście odwrót był taki, ale mi przypadło niestety akumulator. Nie? Także ja niestety, a ciężko się z akumulatorem ucieka. Niestety to pamiętam, do dzisiaj pamiętam właśnie ten akumulator. I ten. Nadawaliśmy sporo tych audycji rzeczywiście. Koledzy również nadawali w innych miejscowościach, jak chociażby w Kostrzynie i chyba też w Zielonej Górze, jak dobrze pamiętam. Komunikaty bieżące, komunikaty o aresztowaniach, o represjach, o zwolnieniach z pracy. Bieżące informacje właśnie tak jak gdyby z biuletynu podziemnego. Szło to w eter po prostu do społeczeństwa. Następnego dnia była wielka dyskusja w zakładach pracy, dyskutowano tam, gdzie oczywiście odbierali, ale głównie nadawane audycje, dużo audycji było nadawanych właśnie na osiedlu Stilonowskim, bo to wiadomo, w Stilonie wtedy pracowało prawie 8 tysięcy ludzi, także tam się skupialiśmy, żeby w tym właśnie miejscu, wśród tych pracowników, którzy pracują w Stilonie, bo wiadomo, że wtedy to się roznosi dużym echem. Te radio zrobili fachowcy, rzeczywiście. Pan Jagodziński, jak dobrze pamiętam, Bronek Żurawiecki też uczestniczył w tych tematach, długoletnim przewodniczący Solidarności Regionu Gorzowskiego. Także to było profesjonalnie zrobione i my mieliśmy ułatwione zadanie, że tylko podłączaliśmy i puszczaliśmy po prostu.
Świadkowie historii.
Jednym z przełomowych momentów w podziemnej działalności gorzowskiej młodzieży była solidarnościowa manifestacja 31 sierpnia 1982 roku. W rocznicę podpisania porozumień sierpniowych Związek pokazał swoją siłę. W centrum Gorzowa zebrało się prawie 10 tysięcy osób. Manifestacja została brutalnie stłumiona przez siły bezpieczeństwa.
31 sierpnia to był chyba taki przełom w naszej świadomości, w naszym dążeniu na przykład do pewnej realizacji działalności tej opozycyjnej, bo to była manifestacja właśnie na apel wtedy RKW Solidarności przeciwko właśnie wprowadzeniu stanu wojennemu, przeciwko aresztowaniom naszych rodaków. I myślę, że to jak gdyby był takim przełomem, że dało nam tak jakiegoś powera. Nie ukrywajmy też emocje, byliśmy bardzo młodzi. Dało nam takiego powera do dalszej działalności. To ta manifestacja właśnie w Gorzowie, jedna z większych proporcjonalnie patrząc do liczebności mieszkańców. Nie? Teraz znamy to z historii generalnie, że tam nie pamiętam, czy jako piąty ośrodek, czy któryś tam, ale rzeczywiście Kiszczak wymienił nasze miasto jako niebezpieczne, jeżeli chodzi o działalność opozycyjną w ogóle w kraju.
Teraz o innej brawurowej akcji Ruchu Młodzieży Niezależnej. Dwukrotnie pod osłoną nocy działacze RMN demontowali tablicę upamiętniającą generała Bierzarina. Była ona symbolem sowieckiego zniewolenia po 1945 roku.
No dawno były plany, żeby zdjąć tego sowieckiego generała z naszego miasta, żeby nie stawiać im pomników, a wręcz likwidować ich symbole totalitaryzmu, symbole nienawiści. Rzeczywiście ubecy znaleźli tą tablicę, ona została ściągnięta pierwszy raz, znaleźli na poczet właśnie na poczet demontażu tej tablicy. Zostałem zatrzymany na 48 godzin, nie zapomnę, no wtedy troszeczkę zostałem poturbowany na Kwiatowej przez dwóch funkcjonariuszy, których do dzisiaj nazwiska też pamiętam. Tablica była bardzo, bardzo, bardzo ciężka generalnie i rzeczywiście bojownicy myśleli, że to będzie styropian, ale rzeczywiście tablica była bardzo ciężka i ciężko ją było w ogóle wynieść, gdzie schować i tak dalej. Nie?
Ruch Młodzieży Niezależnej w Gorzowie to, jak już słyszeliśmy, także druk wydawnictw drugiego obiegu. Jak wyglądała ta działalność?
Krzysiek Sobolewski był takim głównym, tutaj nazwijmy, drukarzem, jeżeli chodzi o młodzież, Ruch Młodzieży Niezależnej. On jeździł na szkolenia, uczył się, pamiętam, do Warszawy bodajże jechał, uczył się najpierw na sitodruku drukowaliśmy, czyli tam naświetlaliśmy klisze, które mieliśmy, naświetlaliśmy na tą siatkę, później drukowaliśmy, nie zapomnę, najlepszym materiałem do drukowania była pasta komfort, no, wymieszana z pigmentem, tak. Najlepsza jakość druku była, po prostu najlepiej się wchłaniała, nie rozmazywała się. Ostrość druku była, nie? Także różne tam kiedyś próbowano różne komponenty z zachodu, które przychodziły też, ale pasta komfort się najbardziej sprawdzała. Była siatka na drewnianym, tak jak jest obraz, naciągnięta bardzo mocno. Mieliśmy rakiel, to silwany. Służyło to do, że tak powiem, rozprowadzenia farby i druku. To była taka prymitywne rzeczy na początku. Później były już te nikserkołpiarki, kopowiolacze, to już szło jak burza, nie? Także, a tak to jak drukowaliśmy nieraz na przykład Feniksa, no to ręka bolała bardzo. Prześmiernięci tą farstą w komfort, z tym pigmentem wychodziliśmy zawsze i no. Ale mieliśmy wspaniałych przyjaciół, święte pamięci pani Ewa Szkudlarek, muszę tutaj wspomnieć. Wiele lat u niej mieliśmy właśnie drukarnię, ona sama wychowała dziecko, była bardzo odważną kobietą. Później syn już jak dorósł, też zaczął drukować.
Bardzo często dochodziło do prewencyjnych zatrzymań. Tak działo się między innymi przed rocznicami 3 maja, 11 listopada czy 31 sierpnia. Funkcjonariusze SB próbowali zastraszyć młodych działaczy.
Ja to mogę powiedzieć, że miałem taką wędrówkę, turystykę więzienną, bo byłem w areszcie tymczasowym i w Strzelcach Krajeńskich, i byłem w areszcie w Dębnie, i w Międzyrzeczu, no w Gorzowie to mnóstwo razy. No taką pamięć nie zapomnę, jak ze Strzelec Krajeńskich właśnie mnie przewożono do Gorzowa. Dużym Fiatem, a przede mną jechała Wołga, cały czas dawała kierunkowska, że będą skręcać do lasu. No także troszeczkę tak dreszcze nieraz przechodziły. Próbowali strażnik głównie więzieniem, biciem. Pamiętam jedno z przesłuchań przez, nie żyje już, kapitan Maciejowski. No, był taki znany u nas tutaj w Gorzowie pan kapitan Maciejowski. Pamiętam, jak poszedłem w 85 roku, właśnie w marcu, jak mnie zamknęli. Wziąłem książkę wtedy kardynała jeszcze Ratzingera, taka książka Służyć Prawdzie, czyli rozważanie na każdy dzień. I chyba 3 godziny ten Maciejowski tak miał myszkę, gumkę i żyletkę włożoną w tą. On ich chodził cały czas i tłumaczył mi, co to znaczy służyć prawdzie. To nie zapomnę. Cały czas, co to znaczy służyć prawdzie. Także kapitan Neumann, porucznik Kasprzak, no, też nieżyjący, który był odpowiedzialny za młodzież w Gorzowie, porucznik Kasprzak, bo tutaj rzeczywiście należy powiedzieć o pierwszych pielgrzymkach na Jasną Górę, gdzie jako Ruch Młodzieży Niezależnej zawsze chodziliśmy. Pielgrzymka to była taka w tym okresie takie dni wolności dla młodzieży. Takie dni wolności, tam czuliśmy się rzeczywiście wolni, bo mówię, były różne panele dyskusyjne. No oczywiście porucznik Kasprzak światem za nami zawsze jeździł.
Świadkowie historii. Podczas kolejnego pobytu w areszcie w 1985 roku Waldemar Rusakiewicz był świadkiem bardzo dramatycznego wydarzenia.
Taki kolega Romek Sawicki z Nowej Soli, 23-letni chłopak, gdzie do dzisiaj dobrze pamiętam, buzował herbatę. Robiło się dwie antenki, z pasty od zębów, bo jeszcze była ta aluminiowa pasta do tubka od tego, robiło się dwie antenki, żyletkę, zapałki i podłączało się pod lampę w celi. No niestety łóżka były żelazne i on niestety dotknął nogą i ręką te łóżka, tam szedł prąd i na miejscu zginął. Nie? Po prostu. To był taki smutny dzień. Do dzisiaj pamiętam i myślę, że to już pozostanie mi w pamięci. Następnie rozbili naszą celę, przesłuchania nocne, przesłuchanie przez panią prokurator. Większość z celi poszło do innych cel, porozbijali, a ja niestety zostałem w tej samej celi, tam gdzie on zginął. Nie? Także to był trudny taki, powiem szczerze, dość okres w tym więzieniu.
W wielu ocenach gorzowskiego podziemia antykomunistycznego pojawia się wątek współpracy dwóch ośrodków. Z jednej strony młodzi działacze, uczniowie gorzowskich szkół średnich, z drugiej zaś robotnicy dużych zakładów pracy.
Tak, jedno z drugiego wynikało. Rzeczywiście mieliśmy kontakt, głównie mój brat Marek miał kontakt z starszymi kolegami i to jak gdyby skutkowało, że współpracowaliśmy. My nieraz na ich prośby, czy nie, na zlecenie może złe określenie, ale generalnie, ale wykonywaliśmy różne akcje, czy to ulotkowe, ich ulotki rozdawaliśmy, czy Feniksa, czy malowaliśmy jakieś na murze, czy nadawaliśmy audycje, to też wynikało z naszej współpracy właśnie. Od prawie ze samego początku powstania Ruchu Młodzieży Niezależnej. Także ta współpraca była z dorosłymi i myślę, że dorośli byli zadowoleni z nas, bo my żeśmy dużą robotę robili za nich też nieraz.
Świadkowie historii. W czym tkwiła siła Ruchu Młodzieży Niezależnej, to w dużej mierze patriotyczne wychowanie, do tego wpływ środowiska duszpasterstwa akademickiego skupionego wokół księdza Witolda Andrzejewskiego.
Prowadziliśmy samokształcenie dość szeroko, spotykaliśmy się, rozmawialiśmy o historii właśnie i to były te impulsy właśnie tej grupy młodych ludzi, nazwijmy ich intelektualistów takich młodzieżowych w tamtym czasie. Pamiętam, że czytaliśmy nawet małego konspiratora, uczyliśmy się tej konspiracji, bo wtedy młodzi ludzie nie znaliśmy się za bardzo na tej konspiracji. Uczyliśmy się tej konspiracji nieraz aż przesadnie. Pamiętam, jak z kolegą jechaliśmy drukować na ulicę Fredry z Krzyszkiem Sobolewskim. To taksówką w inne miejsce, gdzieś później te matryce, gdzieś do parku spalaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że wydaje, że to taki był też hart ducha. Nie? Że uczenie się tej konspiracji to też hartowało nas tak troszeczkę tutaj i to jak gdyby miał dobre efekty. Wydaje mi się, że tak Gorzów rzeczywiście był jednym z najbardziej prężnych, nie żebym się tutaj chwalił, ale generalnie najbardziej prężnych ośrodków młodzieżowych, jeżeli chodzi o opozycję w naszym kraju tutaj. Ksiądz Andrzejewski był wielką dla nas postacią, wielkim autorytetem dla nas był tutaj. Wszyscy na niego mówili szef zawsze. Także skupiliśmy się właśnie przy księdzu Andrzejewskim. Pamiętam wtedy nas kilkaset osób, prawie 1000 osób przyszło na pielgrzymki jeszcze wtedy pierwsze. Ja byłem na pierwszych 5 pielgrzymkach, na 4,5, bo na 5 dojechałem, jak wyszliśmy z więzienia. W 1985 roku. Także no, pielgrzymka, tak jak wspomniałem, no, była dla nas takim dniami wolności dla młodzieży. Dla szerokiej młodzieży, gdzie mogliśmy też również zapoznawać innych z naszą działalnością, gdzie mogliśmy nasze biuletyny przekazywać innym grupom młodzieżowym, nie tylko z Gorzowa, ale z różnych innych miejscowości.
Wspominając dziś wydarzenia związane z antykomunistycznym podziemiem, Waldemar Rusakiewicz przyznaje, że w wielu sytuacjach młodym ludziom było łatwiej prowadzić taką działalność.
Dlaczego? Dlatego, że byliśmy młodymi ludźmi, gniewnymi ludźmi, młodymi, którym przeświecało to, że chcemy żyć w wolnym kraju. Może górnolotnie to brzmi, ale to takie mieliśmy intencje, takie mieliśmy cele i nam było łatwiej. Ja to powtarzam nieraz na spotkaniach, nam było łatwiej niż osobom dorosłym, które miały rodziny, dzieci i tak dalej. Dam taki przykład mojego serdecznego przyjaciela, który został zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa. Podczas przesłuchania na Kwiatowej, drzwi były otwarte, przechodzi jego żona. On się pyta, co tu moja żona robi, nie? No jak co robi? Do Grzywańca jedzie. Za jakiś czas przechodzi córka. Co tu moja córka robi? No jak co robi? Do domu dziecka idzie. No i nie wytrzymał. Chłopów nie wytrzymał tego napięcia, tej presji. Nam było łatwiej, dlatego mówię. Nam było zdecydowanie łatwiej, dlatego nie mówiliśmy nie. Mimo, że oczywiście rodzice przeżywali to strasznie, no to nie ukrywam tutaj, kochani moi rodzice, strasznie przeżywali to, nie? Ale nam było łatwiej, no. Nam było łatwiej rzeczywiście niż tym, którzy mieli rodziny, dzieci i tak dalej.
Był to 6. odcinek cyklu Świadkowie Historii. Bohaterem był Waldemar Rusakiewicz.
Świadkowie Historii. Wspólny projekt Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Radia Zachód oraz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zachowajmy wiedzę o wydarzeniach kształtujących najnowsze dzieje obecnego województwa lubuskiego oraz o ich często zapomnianych bohaterach, świadkach epoki. Zadbajmy też o archiwa rodzinne. Jeżeli zachowaliście do dziś pamiątki i świadectwa życia osób tworzących historię województwa lubuskiego i Polski, was i waszych przodków, chętnie podpowiemy, jak prowadzić takie archiwum domowe. Pomożemy też w jego zabezpieczeniu i stworzeniu kopii cyfrowych. Szczegóły na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. archiwum.zgora.pl w zakładce Archiwa Rodzinne Niepodległej. Świadkowie Historii. Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.